Już na samym początku Jezus odziera nas ze wszelkich złudzeń dotyczących naszego życia, mówiąc, to jest niemożliwe, żeby nie pojawiały się okazje do upadku. Jednak biada temu, przez którego one przychodzą. To słowo, które w tym tłumaczeniu zostało użyte jako upadek, to jest takie słowo, od którego pochodzi polskie słowo skandal. I w jednym z tłumaczeń, w tłumaczeniu Piotra Zaremby tam jest użyte zdanie, to jest niemożliwe, żeby się nie pojawiały skandale. Ale w większości tłumaczeń tam jest mowa o zgorszeniu. Natomiast gdybyśmy etymologicznie do tego słowa podeszli i zastanowili się, co ono pierwotnie oznaczało, to ono oznaczało pułapkę. To jest niemożliwe, żeby się nie pojawiły takie pułapki, w które wpadniemy. Problem polega na tym, że to my nie powinniśmy stać się taką pułapką dla innych ludzi. Wielki Harold z tej opowieści Filipa Janseya był kaznodzieją. I zarówno w Stanach, jeszcze kiedy żył w Stanach, jak i później tam w Republice Południowej Afryki. Jansey opisuje, jak spotkał się z jego żoną i opisuje, że przez kilka dni po tym, jak jego aresztowano, zresztą w świetle kamer, kamery telewizyjne tam przyjechały i w wiadomościach pokazali ten moment aresztowania z napisem na tym pasku, że oto kaznodzieja został aresztowany z powodu obrazy moralności. Więc jego żona po takim rozgłoszeniu na cały świat tego, co się stało, przez wiele dni w ogóle nie chciała wychodzić z domu. I kiedy poszła w końcu do tego kościoła, w którego byli członkami, w którym on był kaznodzieją, to ludzie, którzy w tym kościele byli, dali jej wyraźnie do zrozumienia, jak bardzo są zawiedzeni, jak bardzo czują się oszukani, jak bardzo czują się zdradzeni przez człowieka, który przez tyle lat piętnował wszelkie przejawy niemoralności, okazał się sam być skończonym grzesznikiem. Możemy domyślać się, co działo się w życiu tych ludzi, którzy taki przykład dostali. Możemy zastanawiać się nad tym, jak wielu z nich później swoje własne upadki usprawiedliwiało tym, że przecież kaznodzieja w naszym kościele postąpił jeszcze gorzej. I szczerze mówiąc, patrząc na moje własne doświadczenia, moje własne życie, miałem okazję spotkać mnóstwo ludzi z różnych kościołów, którzy opowiadali o tym, że żyją jak żyją, nie zawsze zgodnie z Bożą wolą, nie zawsze zgodnie z Bożym planem dla ich życia, właśnie dlatego, że gdzieś kiedyś jakiś pastor, jakiś kaznodzieja, jakiś lider kościoła okazał się być niewłaściwym przykładem. Ksiądz Józef Tischner pisał takie słynne zdanie, które teraz wielu powtarza: nie spotkałem w moim życiu nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu Marksa i Engelsa. Spotkałem natomiast wielu, którzy stracili ją po spotkaniu ze swoim proboszczem. I jakkolwiek może wydawać nam się, że ta odpowiedzialność, taka szczególność, rzeczywiście tak jest, ona dotyczy przywódców kościoła, czy duchownych, czy pastorów, czy kaznodziejów, ale tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem za to, czy nie stał się pułapką dla drugiej osoby, czy nie stał się przyczyną upadku, przyczyną grzechu dla innej osoby. Jeśli więc chcesz takiego dobrego życia, no to nie myśl o ludziach, którzy ci utrudniają rzekomo to dobre życie. Pomyśl przede wszystkim, czy ty nie utrudniasz tego życia innym. Jezus powiedział też, że lepiej dla takiego człowieka byłoby, gdyby przywiązano mu do szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż żeby był przyczyną upadku jednego z tych małych. I to nie znaczy, że teraz my na wszelki wypadek, nie chcąc być kiedyś przyczyną upadku kogokolwiek innego, powinniśmy przywiązywać do swojej szyi kamienie młyńskie i wrzucać się do najbliższych zbiorników wodnych. To nie znaczy, że to jest właściwa droga postępowania. Jezus posłużył się tutaj taką formą wypowiedzi, którą nazywamy hiperbolą. To jest taka przesada, to jest takie celowe zwielokrotnienie jakiejś myśli po to, żeby dać nam do zrozumienia, jak bardzo to jest poważny problem. Więc nie przywiązujmy sobie kamieni na wszelki wypadek do szyi, ale pamiętajmy, że to jest poważna sprawa, żebyśmy kiedyś w życiu nie stali się przyczyną czyjegoś upadku, żeby nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasze, albo nasz brak postępowania nie stał się kiedyś przyczyną upadku nawet najmniejszej osoby. To jest znowu hiperbola. Chodzi o nawet takiej osoby, do której najmniejszą uwagę przywiązujemy. Więc jeśli naprawdę chcesz wieść dobre życie, to zrób wszystko, żeby nie być przyczyną zgorszenia dla innych ludzi. I zaraz później Jezus odnosi się już nie tylko do nas, ale także do tych innych ludzi. I robi to w bardzo specyficzny sposób i ponownie posługuje się hiperbolą, bo zaczyna to następne zdanie od takiego wezwania: uważaj na siebie. To jest pierwsze, uważaj na siebie, a zaraz potem dodaje: jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, jeśli się nawróci, przebacz mu. Po pierwsze, więc na samym początku naszą uwagę zwraca na to, jaka jest nasza postawa względem innych ludzi. Uważaj na siebie. Zaraz potem mówi: nie bądź ślepy na to, co się dzieje w życiu innego człowieka. Mamy obowiązek, jeżeli zobaczymy, że w życiu drugiego człowieka jest grzech, jeżeli ten grzech jest skierowany przeciwko nam, jeżeli ten człowiek cokolwiek zrobił przeciwko nam, to mamy obowiązek z nim o tym porozmawiać. To są słowa Jezusa. Nie opowiadać o tym innym, nie za plecami tamtej osoby rozpowiadać plotki, co też ta osoba z nami zrobiła niewłaściwego, co nam się nie podoba, ale przyjść do tej osoby i jej o tym powiedzieć. Natomiast po trzecie, jeśli ta osoba zrozumie swój problem, zrozumie swój grzech, zrozumie, że niewłaściwie postąpiła, to mamy obowiązek jej przebaczyć. Amerykański teolog Walter Winke wspomniał w jednej ze swoich książek takie wydarzenie, do jakiego doszło niedaleko stąd, w Warszawie. To było 10 lat po wojnie. Do Warszawy przyjechało dwóch chrześcijan z Niemiec. I spotkali się z jakąś niewielką grupką chrześcijan w Polsce po to, żeby prosić ich o to, żeby zorganizować jakieś takie trochę większe spotkanie, na którym chrześcijanie z obu krajów mogliby się spotkać po to, żeby ci Niemcy mogli przeprosić za wszystko to, co stało się w czasie wojny, za wszystkie te swoje zbrodnie, żeby mogli prosić o wybaczenie. I wtedy, jak opisuje, jeden z obecnych tam Polaków wstał i powiedział, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo tu w Warszawie każdy kamień przesiąkł polską krwią. I tego nie da się przebaczyć. Kiedy rozstawali się, zdecydowali, że pomimo wszystko wspólnie się pomodlą i zaczęli modlić się słowami modlitwy pańskiej. I kiedy doszli do tego momentu, w którym jest mowa o odpuszczeniu win, odpuść nam nasze grzechy, tak jak my odpuszczamy, zapadła cisza. I po chwili ten sam człowiek, który wcześniej wstał, powiedział, że to jest niemożliwe, powiedział: a jednak muszę się na to zgodzić, bo jeśli odmówię, to jak później mógłbym modlić się do Boga? Jak w ogóle mógłbym być dalej chrześcijaninem? Po ludzku nie jestem w stanie wybaczyć, ale wierzę, że Bóg da siłę. I tak naprawdę w tych słowach zawarta jest prawda o tym, czym jest przebaczenie. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli uznaliśmy Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela, a jeżeli doświadczyliśmy tego, że Bóg wybaczył nam nasze grzechy, wybaczył nam wszystkie nasze winy, każdy ten moment, w którym powiedzieliśmy Bogu nie, jeżeli w to wierzymy, to nie możemy nie wybaczyć innemu człowiekowi. Jest to po prostu niemożliwe. Jak moglibyśmy modlić się słowami modlitwy pańskiej? Jak moglibyśmy prosić Boga o wybaczenie kolejnych grzechów, które nagle które stale w naszym życiu popełniamy. Jak moglibyśmy w ogóle mówić o łasce do innych ludzi, skoro sami nie jesteśmy w stanie tej łaski okazać? Jezus mówi, że to przebaczenie drugiej osobie to nie jest tylko jednorazowy akt. Mówi, że nawet jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy ten człowiek przeciwko tobie i powie, że żałuje, powinieneś mu przebaczyć. I to nie znaczy, że teraz musimy wziąć notesik nasz i odnotowywać. Dobra, 1, 2, 3, 7, koniec. Już więcej nie. 7 wystarczy. W innym miejscu, pamiętacie, jest taki ten fragment, o którym dzisiaj już czytaliśmy, o którym już dzisiaj słyszeliśmy, w którym Piotr pyta, ile razy ma wybaczać. Jezus mówi 70 razy 7. 7 było taką symboliczną liczbą. Oznaczało pełnię. Oznaczało, a pełnię to oznacza, że jeżeli 7 razy masz przebaczyć, to tak naprawdę to jest taka obrazowa mowa. Masz przebaczać tyle, ile będzie trzeba. Za każdym razem. Zawsze. Nigdy w przypadku przebaczenia nigdy nie ma to już ostatni raz. Nigdy nie ma to już ostatni raz. Dlatego, że nam Bóg przebacza stale. I wszystko, co zrobiliśmy, z czym do Niego przyszliśmy, jest przebaczone. I w tym musimy naśladować naszego Pana i naszego Zbawiciela. Więc jeśli naprawdę chcesz wieść dobre życie, to naucz się przebaczać ludziom. Bez końca. To wyzwanie, które Jezus stawia przed swoimi uczniami, jest niełatwe. I sami uczniowie wiedzieli, że to jest niełatwe, dlatego że czytamy zaraz, że potrzebowali pomocy w tym wyzwaniu. Czytamy o tym, apostołowie prosili Pana, wzmocnij naszą wiarę. A Pan powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście temu krzewowi morwy, wyrwij się i przenieś się do morza. I on by was posłuchał. Ktoż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola, chodź, zaraz zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi posiłek, przepasz się, usługuj mi, aż się naję i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy. Kiedy wykonacie wszystko, co wam mówiono, mówcie, jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Apostołowie zdawali sobie sprawę, że zarówno to niebycie złym przykładem dla innych, jak i przebaczenie to jest wyzwanie, które przekracza siły człowieka. To jest wyzwanie, w którym potrzebujemy pomocy. W związku z tym proszą Jezusa, żeby coś z tym zrobić, żeby pomógł im, żeby jakoś ich wiarę zbudował tak, żeby mogli temu wyzwaniu sprostać. I tymczasem Jezus odpowiada im i znowu posługuje się tą hiperbolą i mówi, że gdybyście mieli tą wiarę, taką malutką, jak takie maluteńkie ziarenko gorczycy, w musztardzie czasami można znaleźć, to mówię dla tych osób, które nie widziały ziarnka gorczycy, ale musztarda czasami jest taka malutka. Jeżeli byście mieli chociaż taką małą wiarę, to moglibyście roślinom rozkazywać i one by przesadzały się do morza. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Nigdy nie próbowałem, bo nie wiem, czy chyba nie mam takiej wiary, ale nigdy nie próbowałem, nigdy nie poszedłem do żadnej rośliny, nie mówiłem przesadź się do morza, do jeziora albo gdziekolwiek indziej. Może dlatego nie próbowałem, że moja wiara, podobnie jak wiara apostołów chyba, jest nadal za mała. Ale to jest właśnie ta hiperbola, którą Jezus się posługuje, po to, żeby uzmysłowić apostołom, którzy go słuchają, a jak nikła jest ich wiara. I zaraz po tej hiperboli Jezus przechodzi do paraboli, czyli do kolejnej formy takiej retorycznej wypowiedzi, czyli do przypowieści. I opowiada przypowieść, która dla nas brzmi, ona brzmi niefajnie, bo my żyjemy w trochę innych czasach. A oto człowiek ma sługę, I rzeczywiście ludzie w tamtych czasach mieli sług niewolników wręcz, to jest takie określenie użyte, niewolnik. I nie tylko bardzo bogaci ludzie mieli niewolników, ci mieli zazwyczaj wielu niewolników, ale nawet taka, byśmy powiedzieli dzisiaj, średnia klasa miewała niewolników. No wtedy miewali ich niewielu, jednego, może czasami dwóch. I taki niewolnik do wszystkiego służył. To znaczy on robił wszystkie te zajęcia, z którymi jego właściciel no, nie dawał sobie rady, nie chciał z jakichś powodów tego robić. No, nie, po prostu robił wszystko, pracował na polu, gotował, przynieś, podaj, pozamiataj. I Jezus odwołuje się do doświadczenia swoich słuchaczy. Kto z was, kiedy ten niewolnik skończy swoją pracę na polu, zrobi mu obiad? No nikt. Nikt mu nie zrobi obiadu. Wręcz przeciwnie. On przyjdzie z tego pola i każecie mu zrobić obiad dla siebie. I dopiero jak kiedy wy już odpoczniecie, niewolnik będzie mógł zrobić coś dla siebie. My oczywiście my czujemy taki zgrzyt. Jak to? To może powinien im od razu powiedzieć, że w ogóle niewolnictwo jest niewłaściwe. No ale nie o to chodziło. Odwołał się do ich doświadczeń z niewolnikami i gdyby pewnie dzisiaj opowiadał na tą samą historię, to by powiedział o czymś zupełnie innym. Powiedziałby być może, kto z was dziękuje lodówce za to, że lodówka chłodzi? Kto z was dziękuje odkurzaczowi za to, że zasysa brud? Kto z was dziękuje swojemu telefonowi, kiedy uda mu się gdzieś dodzwonić? No nikt z nas tego nie robi. Tak samo w tamtych czasach no mało kto dziękował niewolnikowi za to, że ten niewolnik zrobił to, do czego był przeznaczony. To, co było w sferze jego obowiązków. Więc to, co próbuje Jezus powiedzieć apostołom, to, że tak jak pralka jest od prania, jak lodówka jest od chłodzenia, odkurzacz jest od odkurzania, telefon jest od dzwonienia i niestety niewolnik jest od pracowania, tak też każdy chrześcijanin jest od tego, żeby pilnować, by nie stać się przyczyną upadku dla innych i żeby przebaczać. To jest natura chrześcijanina. To jest natura ucznia Jezusa Chrystusa. Więc jeśli naprawdę chcesz wieść dobre życie, to pamiętaj, że w tym nie ma nic wyjątkowego. To po prostu jest przeznaczenie twoje jako ucznia Jezusa Chrystusa. Okazuje się, że w świetle tych słów Jezusa, tym, co tak naprawdę przeszkadza nam w dobrym prowadzeniu naszego życia, nie są inni ludzie, ale jesteśmy my sami i nasz własny grzech. Bo to grzech sprawia, że zamiast być przykładem dla innych, inspiracją dla innych, pociągającą ludzi do Boga, często stajemy się przyczyną ich upadków. To grzech sprawia, że zamiast przebaczyć tak, jak nam przebaczono tak wiele, zasklepiamy się w swojej niechęci, w swoim braku wybaczenia, w swoim poczuciu sprawiedliwości, że to ktoś musi coś zrobić, przecież musi to jakoś nam zadośćuczynić. To nie jest tak, że my mu po prostu wybaczymy tak sobie. Zrobił przecież taką złą rzecz dla nas. To grzech sprawia, że nawet jeżeli pomyślimy, że warto byłoby przebaczyć, że warto byłoby powstrzymać się od tego, żeby być złym przykładem, to chcielibyśmy, żeby Bóg w jakiś specjalny sposób dał nam te siły, bo przecież to przekracza nasze siły i zapominamy o tym, że przecież On już to zrobił. On już to zrobił. On zamiast siedzieć w niebie, napawać się swoją własną świętością, doskonałością, przyszedł na tą brudną ziemię pełną grzesznych ludzi, stając się jednym z nich i doświadczył właściwie wszystkiego, czego można na tej ziemi doświadczyć. Wszystkiego oprócz własnego grzechu. On umarł za nas, za nasze grzechy i złożył siebie jako ofiarę, która zmazuje wszystko to, co złe zrobiliśmy w życiu, co zrobimy jeszcze w przyszłości, co robimy teraz. On już to zrobił. Stał się przyczyną wybaczenia naszych grzechów. stał się tym, który nasze grzechy wszystkie wybacza i nie tylko słowem, że o, dobra, przebaczam ci. Nie, on za to umarł. Żeby móc tak powiedzieć, on oddał swoje życie. On zrobił to, co do niego należało. To, do czego był przeznaczony. Wypełnił wolę swojego Ojca. I teraz jedyne, czego od nas oczekuje, to, żeby nasze życie było odbiciem Jego życia. Żeby nasze postępowanie było odbiciem Jego postępowania. Tak jak On nigdy nie stał się przyczyną upadku dla nikogo, a był przyczyną zbawienia, żeby nasze życie nie stało się przyczyną upadku nikogo, a było zachętą i inspiracją dla oddania swojego życia Bogu. Tak jak Jego życie, Jego śmierć stała się ofiarą za nasze grzechy i przyczynkiem Bożego przebaczenia dla nas, tak niech nasze życie będzie pełne przebaczenia dla ludzi, którzy cokolwiek wobec nas zawinili. Bo On już się przecież o to zatroszczył. Każdemu z nas, kto tylko wierzy w to, że On zmarł za jego grzechy, że przebaczył je i że zmartwychwstał, każdemu z nas dał Ducha Świętego. I nie potrzebujemy już nic więcej, bo Duch Święty pomaga nam zrobić to, co wydaje się niemożliwe. Pomaga nam przebaczać i pomaga nam żyć. A wtedy, kiedy nie udaje nam się żyć tak, jak trzeba, to pomaga nam przyjść, ukorzyć się, przeprosić i prosić o wybaczenie. A Jezus oczekuje, żebyśmy w naszym życiu pokazali miłość do drugiego człowieka. Jezus oczekuje, że jako Jego uczniowie nauczymy się tej prawdziwej miłości do innych ludzi, która jest odbiciem Jego miłości i codzienną praktyką naszego życia.